Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 wiersza będę czytał tą historię z bogatym młodzieńcem. Strona 1052. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? I rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Może do tego miejsca. Ta historia gdzieś od iluś tam lat ciągle do mnie wraca i gdzieś porusza moje serce. Wiecie, ja myślę, że ten młodzieniec tak po ludzku był naprawdę niezwykłym człowiekiem. To nie była przeciętna osobowość, przeciętny człowiek. Był dostojnikiem, to już jakby samo z siebie, ale kiedy patrzymy na niego i widzimy go, że od młodości jego, od dzieciństwa Boże sprawy go pociągały. Pociągały go od młodości Boże sprawy. Przychodzi do Jezusa, mówi do niego: Nauczycielu. Wielu uczonych w piśmie nie rozpoznawało Jezusa, a on sobie zdawał sprawę, że Jezus jest kimś więcej. I on pyta się, ten młodzieniec szuka czegoś więcej, dlatego przychodzi do Jezusa. On chce się rozwijać, możemy powiedzieć. W wielu rzeczach, według jego oceny przynajmniej, wypełniał je, ale miał gdzieś poczucie jakiejś niedoskonałości, jakiegoś braku, że jest coś więcej. I przychodzi do Jezusa i pyta się o to więcej. Powiedz mi, pokaż mi, co jeszcze mogę. Pokaż mi to więcej, które jest w moim życiu. Więc ja powiem wam tak, że czasami wielu z nas, wierzących ludzi, nawet nie ma takich pytań. Jest zadowolona z tego, co ma. Gdybyśmy mieli to, co miał ten bogaty młodzieniec, zadowolenie pełne. Już nic więcej nam jakby nie potrzeba. Jest wszystko, jest błogosławieństwo Boże, bo jest kasa, mam widać, że dostatek, obfitość wszystkiego i jeszcze przestrzegam wszystkich przykazań. Od młodości. Więc to jest niezwykły młody człowiek, myślę. Niezwykły młody człowiek, ale niestety jego historia nie kończy się niezwykle wspaniale. My co prawda oczywiście tego nie wiemy, co z nim stało się później. Może przemyślał pewne rzeczy. Może się zreflektował, może dojrzał, może zrozumiał. Ale na tę chwilę wiemy, tak się kończy historia biblijna, że kiedy, że tak powiem, sam się prosił, to Jezus mu powiedział: Chcesz być doskonały? Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a wtedy chodź i naśladuj mnie. I czytamy o tym, że ten młodzieniec odszedł zasmucony. Gdy to usłyszał, odszedł zasmucony. Pomyślał sobie pewnie o swoim życiu, co w tym momencie straciłby. Może nowy samochód, tak gdyby na współczesne czasy przenosząc. Taki fajny jakiś, super. Odpałowy jakiś samochód, że jego musiałby sprzedać. Może swoją ulubioną gitarę, swój dom wspaniały. Może zaraz zobaczył sobie przed oczyma tych wszystkich żebraków, których mijał na ulicy. Że teraz tak by może jego życie miało wyglądać. Bo jak miał sprzedać wszystko, to znaczy się, że nie miałby nic, więc stałby się żebrakiem. I perspektywa utraty tego stylu życia, który prowadził, który był dla niego bardzo zapewne miły, wygodny, sprawiła, że odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony. Nie chciał tracić tego, co miał. Nie chciał tracić swojego stylu życia, tego życia, które prowadził. Chociaż wiemy, co Jezus powiedział, że kto chce zachować swoje życie, straci je, a tylko ten, kto je straci dla mnie i dla Ewangelii, ten je naprawdę odnajdzie. Ale to było zbyt wiele dla tego młodzieńca w tej chwili. Niezwykły młodzieniec. Słuchajcie, jestem pewien, że chcielibyśmy mieć takich ludzi w kościołach. Jak ten młodzieniec. Przynajmniej do tego momentu, dopóki nie spotkał się z Jezusem. Takich zaangażowanych. Od młodości widać, że oni za Bogiem idą. Że starają się. Że ich życie jest pobożne. Bo bez wątpienia życie tego młodzieńca było pobożne. Bez wątpienia. Aż do tej chwili, kiedy on zaczął pytać się o coś więcej. O coś więcej. To, co Jezus tutaj mówi, czy Jezus zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wskazuje na to, że człowiek sam siebie zbawić nie może. To z tego zdali sobie sprawę uczniowie, którzy poczuli się bardzo zaniepokojeni i zadali wręcz to pytanie Jezusowi. Któż wtedy może być zbawiony? Któż wtedy? Skoro nawet taki młodzieniec, który przestrzega od młodości wszystkich przykazań. Bo po ludzku, jak Jezus powiedział, jest to rzecz niemożliwa. Czyli, że człowiek sam siebie zbawić siebie nie może. Nie może wypełnić wszystkich przykazań. Zawsze będzie mu nie dostawać. Zawsze. Więc sam z siebie życia wiecznego nie osiągniesz swoim staraniem, swoim wysiłkiem, ale u Boga wszystko jest możliwe, bo Bóg zbawia z łaski. To jest jedna z lekcji, która płynie z tej historii, chociaż dzisiaj on na niej za bardzo nie chce się skupiać. Ale po drugie, kiedy on się pyta, co może jeszcze zrobić, to Jezus mówi do niego: przestrzegaj przykazań. Na jego pytanie, których? Zaczyna wymieniać. Co dla mnie jest ciekawe, że wymienia niejako od końca dekalogu, nie od góry, tylko od dekalogu. Idzie od dołu ku górze. I mówi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ten młodzieniec mówi: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze nie dostaje? I wtedy Jezus mu powiedział, czego mu nie dostaje. On tylko mniemał, że on przestrzega tych przykazań, że on miłuje bliźniego swego jak siebie samego. Tak? Miłujesz? Jak siebie samego? Zakon, prawo, do którego się tutaj odnoszą oboje, mówił: nie rób złego. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego, nie rób złego. Kiedy przyszedł Jezus wypełnić zakon, powiedział: ty rób dobro. Zamiast nie rób tego, ty rób to. Rób to, rób tamto. Czyń dobro. Chcesz czynić dobro? Chcesz okazać miłość bliźniemu swemu? Zobacz, ilu jest wokół ciebie ludzi, którzy cierpią. I sprzedaj to, co masz. Po co ci to wszystko? Po co ci tego tyle? Więc Jezus wykazał mu, że tak naprawdę on nie miłuje bliźniego swego, jak siebie samego. O nie! Ale to nie koniec na tym. Bo może nie bezpośrednio, ale pośrednio Jezus mu wykazał, że on zawalił najpierw w fundamentach, w początkach, u podstaw. Czyli w dekalogu. Wiecie, dekalog dzieli się jakby na dwie części. Na pierwszą część, która tyczy się relacji człowieka z Bogiem, i tą drugą, która tyczy się relacji człowieka z człowiekiem. I okazuje się, że młodzieniec totalnie zawalił sprawę, jeśli chodzi o relację z Bogiem. Bo Jezus mu wykazał, że jest że on złamał pierwsze przykazanie już. Nie będziesz mieć cudzych bogów obok mnie. A ty masz. Ty masz. Twoim Bogiem jest Mamona. Mamona to takie aramejskie słowo, które oznaczało zysk, pieniądze, bogactwo, ale nie w powiązaniu z przywiązaniem do tego, z uzależnieniem się od tego, ze znajdowaniem w tym poczucia bezpieczeństwa. To oznaczało słowo Mamona w języku aramejskim. Ty jesteś przywiązany do swojego bogactwa. Nie do mnie, mówi Jezus, ale do swojego bogactwa. To jest twój problem. To jest twój problem. Mówi, że przestrzegasz od młodości twoich przykazań. To jest twoje zdanie, to jest twoja opinia, to jest twoje wyobrażenie na swój temat. A ja ci objawiam prawdę. Ty już pierwszego przykazania nie przestrzegłeś. Kto złamał jedno, złamał wszystkie. Ale wiecie, ja w tej historii widzę też od jakiegoś czasu pewien obraz zagrożenia dla naszego współczesnego Kościoła. Że ten bogaty młodzieniec może reprezentować nasze życie, którzy żyjemy w kulturze bogatej. Co by nie było bogatej, bo nawet biedni w Polsce ludzie w porównaniu do kultur na przykład afrykańskich, to są bogaci. Są bogaci. Bo tam to są naprawdę biedni ludzie. Kiedy widzimy tego młodzieńca i z jego pytaniem, wiecie, odnosząc to do nas, my w naszym życiu, patrząc na tą historię, możemy być przestraszeni lub zachęceni. Przestraszeni, bo strach się zapytać Jezusa, kiedy chcesz coś więcej w swoim życiu. Czasami w chwili uniesienia, w uwielbieniu na przykład, o co my nie deklarujemy, Panie Jezu, dla Ciebie wszystko. Panie Jezu, dla Ciebie wszystko. Ciebie się nigdy nie zaprę, tak jak Piotr chociażby mówił. Ale jak przychodzi co do czego, kiedy Jezus stawia przed nami wyzwanie, to okazuje się, że my się wycofujemy, że odchodzimy zasmuceni również, podobnie jak ten młodzieniec. Gdzie czasami są takie piosenki, jak tą Wszystko Tobie oddaję. Wszystko Tobie oddaję. Szczególnie czasami spotkałem się kilka razy z tym, że tą piosenkę tuż przed kolektą śpiewano. No, a potem ludzie z portfela to tak wszystko? No tak niekoniecznie wszystko dawali. Dla mnie to potroszę manipulacja swoją drogą. Taka piosenka przed kolektą. Ale to na marginesie. Ale my również czasami deklarujemy wielkie słowa Jezusowi, a jeśli chodzi o ich wypełnienie, to później bywa z tym różnie. Ale czasami, kiedy my mielibyśmy pomyśleć o sobie, że to my byśmy mieli dzisiaj przyjść do Jezusa z tym bardzo dobrym pytaniem skądinąd. Czego jeszcze mi nie dostaje? Powiedz mi, Jezu, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? To być może niektórzy z nas dzisiaj nawet nie chcieliby przyjść z takim pytaniem, bojąc się tego, co mogliby od Jezusa usłyszeć. Możemy się czuć trochę niekomfortowo i lepiej się wcale nie pytać. Lepiej za bardzo nie wnikać. Lepiej za bardzo nie dochodzić. Aż tak nie, bo Jezu, powiesz mi coś, co mnie przerazi. Czego nie chcę usłyszeć. Nie chcę usłyszeć o czymś, co mam zostawić, co mam zrezygnować ze swoim życiu, oddać to Tobie. A co mam czynić? Dlaczego? Bo kochamy nasze życie. Bo lubimy ten styl życia, który prowadzimy. Pewien wygodny styl życia, który na przykład prowadzi ten bogaty młodzieniec. Który nie chciał z tym stylem życia się rozstać. Mógł sobie pozwolić na co chciał. Co? Źle jest być wierzącym z kasą? Źle jest być wierzącym z kasą? Dobrze jest być. Dobrze jest mieć pieniądze. Ileż problemów mniej, tak? Powiem wam więcej. Myślę, że wielu wierzących ludzi, być może ktoś dzisiaj spośród nas, chętnie zamieniłby się z tym człowiekiem, z tym bogatym młodzieńcem na jego życie. Żeby wieść takie życie, jak on miał. Mają to, co on miał. Tyle majątności, tyle bogactwa i do tego jeszcze będąc tak pobożnym po ludzku. Niż na życie prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Myślę, że wielu by się było gotowych zamienić właśnie na takie życie. Na jego życie. Żeby mieć takie życie, jakie on miał. To bardzo korci. Dobrze jest, fajnie jest być bieżącym i mieć kasę. Nie mieć problemów związanych z brakiem tej kasy. W pieniądzu jest wielka siła przyciągania, tak? Więc może dzisiaj czasami warto się zastanowić nad sobą, czy my jesteśmy dzisiaj gotowi przyjść do Jezusa z tym bardzo dobrym pytaniem. Panie Jezu, pokaż mi, jeśli chcesz być doskonały. Czy Ty dzisiaj chcesz być doskonały? Czy Ty dzisiaj chcesz być doskonały, doskonała przed Jezusem? Czyż nie jesteśmy powołani do doskonałości właśnie? A no właśnie. Jesteśmy powołani do doskonałości, ale czy jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla tej doskonałości, żeby tą doskonałość osiągnąć? Żeby stać się podobnymi do Jezusa. Myślę, że z tym bywa różnie. Że często nasze życie właśnie może przypominać życie tego bogatego młodzieńca. Że ono jest wspaniałe w ludzkich oczach. Sprawia bardzo dobre wrażenie. Ale niekoniecznie przed Bogiem. Bo z jednej strony to pytanie, Panie, czego mi jeszcze nie dostaję? Bo chcę być doskonały. Może nas przerażać ze względu na koszta, które możemy w związku z tym ponieść i ze względu na to, co Jezus mógłby nam powiedzieć, z czego może być jeszcze musimy zrezygnować, a z czego byśmy nie chcieli zrezygnować w naszym życiu. Ale to pytanie też może być bardzo zachęcające. Bo zdajemy sobie sprawę, że jeśli jest cokolwiek, co Jezusowi się nie podoba, a nam się chociaż to może bardzo podobać, to koniec końców prowadzi nas do zguby. Zaprowadzi nas do zguby i dlatego my potrzebujemy przychodzić do Jezusa z takim pytaniem. Dawid w psalmach robił to niejednokrotnie. To mówił: Panie, przed błędami, których nie widzę, które są ukryte przede mną, oczyść mnie, objaw mnie. W psalmie 19 o to się modli. A w psalmie 139 mówi: Boże, zbadaj mnie, sprawdź, czy nie idę przypadkiem drogą zagłady i skieruj moje kroki na drogę odwieczną. To była niebezpieczna modlitwa. Boże, Ty mnie zbadaj, Ty mi powiedz. Ten młodzieniec miał odwagę przyjść do Jezusa z niebezpieczną prośbą. Później mu zabrakło odwagi. Okazało się, że to, co miał zrobić, go przerosło. Na to nie był gotowy się zdecydować. Możemy też. Może dzisiaj świadomość tego pytania przed Jezusem, co jeszcze mogę zrobić, by być doskonałym, może Ciebie przeraża, a może Ciebie zachęca. Dlaczego ten bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, bo miał wiele bogactwa. Tak nam podaje tutaj Ewangelia. Gdy usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Czy bogactwo samo w sobie jest złe? Nie. Wręcz znajdujemy w Ewangeliach zachętę do tego, żeby pomnażać bogactwo. Przypowieści o talentach na przykład. Ale przywiązanie do tego bogactwa jest bardzo niebezpieczne. Nie musimy wcale być bogaci. Tak naprawdę, tak? To jest kwestia tego, co jest w sercu. Z bogactwem wiąże się wielkie niebezpieczeństwo, które może nas powstrzymać, by pójść za Jezusa. Wiecie, kiedy patrzymy na upadek szatana, o którym nam mówi Księga Ezechiela, 28 rozdział, jest tu powiedziane tak. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. 5 werset. Tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. Jest powiedziane o Lucyferze, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełny mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. I tu są wymienione przeróżne drogie kamienie, które twoje ozdoby zrobione w dniu, gdy zostałeś stworzony. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Piękności, o której właśnie czytałem, ozdobą jego były drogocenne kamienie. Bogate kamienie. Więc widzimy, że upadek szatana, tego odbicia doskonałości Bożej, pojawił się w kontekście bogactwa. W pewnym momencie jego serce zboczyło. I to bogactwo sprawiło, że jego serce się wyniosło. I dlatego właśnie apostoł Paweł mógł napisać w pierwszym liście do Tymoteusza, że ci, którzy chcą być bogaci, 9 werset, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Korzeniem zła jest miłość, czy jak inni tłumaczą, chciwość pieniędzy. Widzimy, że dlaczego to Paweł napisał korzeniem zła? Bo w księdze Ezechiela czytamy o tym. Tam się ten korzeń zła zaczął. Chciwość pieniędzy, miłość pieniędzy sprawiła to, że serce Lucyfera wyniosło się. Dlatego też dalej pisze Paweł. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili, tak? Czyli jest to pierwsze ostrzeżenie, to pierwsze niebezpieczeństwo i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Mamona to jest bogactwo, z którym wiąże swoje poczucie bezpieczeństwa. Lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Odnoszą do historii właśnie z bogatym młodzieńcem. Tego ten bogaty młodzieniec nie chciał zrobić. Nie chciał się podzielić. Jeszcze żeby Jezus powiedział, sprzedaj połowę majątku. Ale sprzedaj wszystko? Od razu? Dlaczego zaraz wszystko? To był test serca. Czy ty jesteś gotowy pójść za mną? Naprawdę za mną? Nie. Bogaty młodzieniec nie był gotowy pójść za Jezusa. W psalmie 73 to jest modlitwa psalmisty, który reprezentuje Bożego człowieka, który o mało co nie upadł. Parę wierszy przeczytam. Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic z nich nie znajduje. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Ale lud mój zwraca się do nich i nagannego nich nic nie znajduje. Inni tłumaczą to i pije ich wodę. Czy niejako napełnia się tym, co piją ci bezbożni bogacze, tak? Dlatego widzicie, kiedy patrzymy na to, co mówił Jezus, kiedy właśnie mówił o tym, że nie można dwom panom służyć. Nie można służyć Bogu i mamonie, wtedy właśnie powiedział. I dalej w kontekście mówi tego, co? Żebyśmy nie troszczyli się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić i tak dalej. Dlaczego? Bo o to poganie zabiegają. Ale on tam właśnie mówi o tej zależności uzależnienia się od pieniądza. To jest niebezpieczne. Uzależnić się od pieniądza. I wiecie, jest dla mnie znaczące, że kiedy patrzymy w Księgę Apokalipsy na 7 kościołów, do których Jezus skierował swoje słowo, jest jeden kościół, o którym Jezus nie powiedział nic dobrego. Ani jednego dobrego słowa. Pozostałe kościoły, jest jeden kościół, co do którego nie powiedział ani jednego złego słowa. Nie miał żadnej uwagi, żadnego napomnienia do kościoła Filadelfii. Do pozostałych kościołów mówił, masz dobrego w sobie to, ale mam przeciwko tobie to. A jest jeden kościół w Laodycei, co do którego nie powiedział ani jednego słowa dobrego. I jest znaczące to, że to był bogaty kościół. I Jezus o tym mówi, liście do zboru w Laodycei. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Laodycea słynęła z tego, że oni doprowadzili źródła zimnych i ciepłych wód z Kolosan, które były kilkanaście kilometrów od Laodycei. Ale zdarzało się, że kiedy woda nie płynęła tak jak należy, to ta woda robiła się letnia. A jak się robiła letnia ze względu na dużą zawartość soli, to się chciało tą wodą wymiotować. Ona powodowała przez obecną zawartość tych soli odruch wymiotny. Więc Jezus akurat dla tych ludzi mówi bardzo czytelnym obrazem. Wy, którzy jesteście w Laodycei, jeśli nie będziecie zimni albo gorący, czyli użyteczni inaczej, to ja was wypluję z moich ust. Wiecie, Laodycea była jednym z najbogatszych miast. Była nazywana stolicą bankierów. Potrafiła sobie, wiecie, to był okres, gdzie w tamtym czasie wiele trzęsień ziemi było i rujnowało wiele miast. I cesarstwo musiało dawać spore pieniądze na odbudowę tych miast. Laodycea, kiedy zburzyło ją trzęsienie ziemi, nie przyjęła pieniędzy żadnych. Mieli pieniędzy w bród. Sami się odbudowali. Nie potrzebuje niczego. Niczego nie potrzebuje. Dlatego też wielu wierzących ludzi w tym kościele to byli bogaci ludzie. Może bankowcy. I mówią o sobie, bogaty jestem i wzbogaciłem się. Wzbogaciłem się, czyli, wiecie, w tym kościele było takie fałszywe poczucie rozwoju. Wzbogaciłem się, tak? Może przyjmowali interpretacje przypowieści o talentach, że są dobrymi sługami Boga, bo przecież zarabiają pieniądze. I to duże. Oni przynoszą, pomnażają pieniądze. Dlatego wzbogaciliśmy się. Ale wiecie, jaka jest różnica pomiędzy dobrym a złym bogaceniem się? Według tego, co mówił Paweł z tego tekstu, który czytałem. Jeśli gromadzimy bogactwa dla siebie, to jesteśmy już bardzo blisko niebezpieczeństwa uniesienia się pychą. Tak? Dla siebie gromadzisz, dla siebie. Natomiast jeśli gromadzimy bogactwa dla Pana, zwróćcie uwagę, że w przypowieści o talentach o to chodziło. Ci ludzie nie gromadzili dla siebie. Oni wszystko przynieśli Panu. Boże, to co dałeś mi, oddaję Tobie. Jeśli nie gromadzimy dla siebie, ale dla Pana, po to, żeby też z tego hojnie się dzielić, jak mówi tam apostoł Paweł, żeby bogacze bogacili się w dobre uczynki. W dobre uczynki, żeby się bogacili. Byli hojni i dzielili się z innymi. Powiedzcie mi, dzisiejsi miliarderzy, że nawet nie są w stanie zjeść tych pieniędzy. Mogą im tyłek podcierać i wszystko inne i jeszcze tak będzie tych pieniędzy, tak? Ale jest taka fundacja spośród miliarderów, do której mogą przystąpić tylko ludzie, którzy połowę swojego majątku oddają na cele charytatywne. To, co im zostaje, to i tak jeszcze to są często miliardy dalej. Bogaty jestem i wzbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. Ale ty nie wiesz, że się z pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Dlatego radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Tego, co jest prawdziwą wartością. Wiecie, myślę, że my, którzy żyjemy w kulturze materialistyczno-konsumpcyjnej, gdzie jest właśnie to nastawienie na konsumpcję, na materializm, na zdobywanie dóbr. Kiedy patrzymy też w Apokalipsę i widzimy Babilon, który jedną z wyróżników Babilonu jest ekonomiczna prosperity, sukces ekonomiczny. I Bóg kieruje do swojego ludu słowo, wyjdźcie z niej, mój ludu, z Babilonu, z nierządnicy Babilonu, wyjdźcie, wyjdźcie. To znaczy się, że wielu Bożych ludzi wejdzie w interesy, bo interes się będzie rozwijać w relacji z Babilonem, czyli w sposób nie do końca uczciwy, nie do końca czysty też. Więc wiecie, dla nas jako ludzi, którzy żyjemy w otoczeniu, które dąży do bogacenia się, żeby zarabiać, to niebezpieczeństwo istnieje też dla nas, że to może stać się siłą napędową naszego życia, żeby się dorobić, żeby zarobić i tak dalej. Bogactwo samo w sobie nie jest złe. Przecież bogactwo jest naszym przeznaczeniem też. My nie jesteśmy powołani do biedoty, tylko do pomnażania. Ale istnieje wielkie niebezpieczeństwo z tym bogactwem, kiedy uzależnimy się od bogactwa. Kiedy nasze poczucie bezpieczeństwa będzie zależeć od bogactwa. Ci ludzie, którzy są w kościołach niezachodnich. Wiecie, dlaczego Ewangelia sukcesu właśnie w kościołach zachodnich, można powiedzieć tak rozszerzała się? Ewangelia sukcesu, która polegała często na tym, że znakiem Bożego błogosławieństwa jest Twoje konto. Że na tym to konto jest pełne. A potem dochodziło do takiej historii, że jakiś znany usługujący, jeśli mu kościół nie zapłacił kilkunastu tysięcy dolarów, to on nie przyjeżdżał na usługę. Albo jeśli nie zamówiłeś mu odrzutowca, to on też nie przyleciał. Czyli widzimy, jak często znani usługujący, jak to ich wciągnęło. Ta pycha, tak? Jak to potrafi drążyć. Brat Jun, znany chociażby z tej książki Człowiek z nieba, który teraz jest na zachodzie, kiedy czyta się jego kazania albo się słyszy jego kazania, on bardzo często nawołuje Kościół na zachodzie i mówi, wasze bogactwo was powstrzymuje. Wy nie widzicie, że macie potężne budynki, szczególnie chodzi o te duże kościoły niejednokrotnie, których utrzymanie wymaga wielu tysięcy dolarów i tak dalej. Ale na przykład John Paul Jackson też prorokował, że wiele z takich mega kościołów upadnie, bo w pewnym momencie zabraknie pieniędzy na utrzymanie tych kościołów, tych wielkich budynków. Więc my możemy sami wpaść w tą pułapkę. I dlatego myślę, że potrzebujemy tym bardziej dzisiaj może takiej refleksji, czy rzeczywiście jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj, gdyby to Jezus do nas powiedział, idź sprzedaj wszystko, co masz, to jak my byśmy się zachowali? Teoretycznie tylko tak. Czy też odeszlibyśmy zasmuceni? Chociaż pośród nas może nie ma nie wiadomo jak bogatych ludzi, to w porównaniu generalnie do tego, co ludzie mają na świecie, to każdy z nas jest bogaty. Każdy. I wiecie, jeśli na przykład świadomość utraty pracy sprawia, że zaraz drżymy, a co teraz będzie, a jak sobie poradzimy, to tak naprawdę wychodzi wtedy to, że my nasze poczucie bezpieczeństwa uzależniamy jednak od środków finansowych, a nie od Boga. Taka jest prawda. Albo już jak podawałem kilka razy ten przykład. Odpowiedz sobie szczerze w sercu swoim, że gdyby w kościele za ewangelizację jednej osoby płacono ci 1000 złotych, to czy ty byś przypadkiem jeszcze dzisiaj, zaraz po nabożeństwie, nie, przynajmniej kilku ludziom nie próbował powiedzieć Ewangelię? Czego normalnie bez tego byś nie zrobił i nie zrobisz. Ale dla pieniędzy byś zrobił. Za 1000 złotych warto. Za 1000 złotych za powiedzenie Ewangelii jakiejś osobie, to może byśmy zostawili nasze prace i by wszyscy wyszli na ulicę. Ale jak pieniędzmi w kościele nie płacą, to my tego nie zrobimy. O czym to nam mówi? Że pieniądz nas pociąga. Widziałam taki filmik w internecie. Jest taki chłopak, który czasami wpuszcza takie filmiki. Zaczepił dziewczynę gdzieś tam na jakiejś plaży. I mówi, że jest turystą z Czech i proponuje jej seks. Prześpij się ze mną. Wiecie, tu hotel mam tu zaraz tego. Za $50. Ona mówi, nie jestem dziwką, idź od co ty chcesz. A on mówi, ale za $100, a za $2000. I wiecie co? I dziewczyna nagle za $2000 już przestała go odpychać. On oczywiście nie chciał się z nią przespać, to był taki, wiecie, taki tam numer zrobił. Jak ona się zgodziła za $2000, on powiedział, że on nie chce. To ona za nim biegła. Ona za nim pobiegła. Ale powiedziałeś, ale ty powiedziałeś, że nie jesteś dziwką. Gdzie jest takie powiedzenie, że każdy ma swoją cenę. Normalnie pewne rzeczy nie zrobisz, ale jakby ci powiedziano, że postawiono odpowiednio dużą stawkę pieniędzy, to nie jeden by się zastanowił. Albo nie jedna. Kiedy byłem w Szwecji sadzić las, widziałem wielu wierzących ludzi. Tam mogliśmy relatywnie w stosunku do naszych zarobków zarobić duże pieniądze. I widziałem, jak wielu wierzących ludzi upada. Ta chciwość pieniędzy robi swoje. A sam przyznam się szczerze, że ja się też potknęły moje kroki. Kilka razy musiałem pokutować przed Panem. I zdałem sobie sprawę, jaka to jest siła. Chciwość pieniędzy. Możliwość łatwego, dużego zarobku. Niektórych ludzi, to nawet wierzących, znałem i byłem zaskoczony. Do czego są gotowi się posunąć, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze? Relatywnie, tak? Dla kogoś duże pieniądze. I nie poznawałem ludzi. Więc dzisiaj jestem przekonany, że niebezpieczeństwo bogactwa, tego złego bogactwa, naszego uzależnienia się od bogactwa, to jest jedno z większych niebezpieczeństw, które czyha na nas, wierzących ludzi. Które może nas powstrzymać i sprawić to, że my będziemy podobni do tego bogatego młodzieńca, że kiedy Jezus będzie chciał nas poprowadzić dalej w naszym życiu, to my się na to nie zgodzimy i odejdziemy zasmuceni. Dlaczego? Ano dlatego, że jednak niestety być może jesteśmy uzależnieni za bardzo od tego pieniądza. Że nie jesteśmy gotowi, nie wiem, zrezygnować z nieuczciwej pracy albo z jakiegoś niepewnego do końca źródła zysku, bo jednak ten zysk korci. Lepiej czasami za bardzo nie wnikać. Gdzie są takie organizacje, które pokazują, jak pracują pracownicy z Chin. My wszystko prawie z Chin kupujemy, tak? Ciężko znaleźć coś nie made in China. Made in China, tak? Made in China, o. Ciężko znaleźć, ale kiedy się są organizacje, które pokazują, w jakich niewolniczych, okrutnych warunkach pracują pracownicy w Chinach i są za tym, żeby nie kupować produktów chińskich, żeby powiedzieć stop temu nieprawemu traktowaniu pracowników, wszystko, gdzie tylko jest napędzone kwestią zysku. Jak największego zysku, najmniejszym kosztem. Dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się zastanowić nad sobą. Warto poprosić Ducha Świętego, to jest odważne z naszej strony, żeby poprosić Ducha Świętego, żeby powiedział prawdę, pokazał nam prawdę o naszych sercach. Babilon będzie się rozwijać, ten duch Babilonu, który będzie kusić ekonomicznym powodzeniem. I to wymaga z naszej strony dużo duchowej wrażliwości, dojrzałości, żeby nie wpaść w tą pułapkę. Bo myślę, że niestety, jak sama Biblia zresztą o tym mówi, wielu jeszcze wpadnie w tą pułapkę. I będziemy to widzieć, że Kościół będzie kuszony, tak? Ile nieprawości się dzieje przez pieniądze, również w Kościele. Przez pieniądze. I tutaj to nie tylko chodzi o Kościół katolicki. W naszym Kościele również takie rzeczy się zdarzały, że pastorzy się deprawowali, kiedy ich ręce duże pieniądze mogły wskoczyć. Więc czy jesteśmy bezcenni też w tym sensie, że dla nas nie ma ceny przekupu? Nie ma ceny przekupstwa, bo znamy prawdziwą wartość. Jest powiedziane o uczniach Jezusa Chrystusa, że kto nie jest gotów pożegnać się ze wszystkim, co ma, nie może być uczniem Jezusa Chrystusa, tak? Jezus bynajmniej wcale mu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli biedakami. Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, nie w portfelu. Ale jeśli się ograniczymy, czy do tego sprowadzimy błogosławieństwo Boże od zasobności portfela, możemy bardzo się daleko zagalopować. Więc niech dzisiaj bogaty młodzieniec do nas przemawia. Bo może warto dzisiaj przyjść z tym pytaniem do Jezusa: Boże, Panie Jezu, powiedz mi, ja chcę być doskonały. Ten młodzieniec miał dobre pragnienie. To pragnienie samo w sobie było dobre. Bóg chce w nas tego pragnienia. On jest kimś, kto nas do doskonałości prowadzi. I my się zgadzamy z Nim, kiedy jesteśmy już gotowi przyjąć do siebie, do swojego życia to pragnienie. Chcę być doskonały, Panie. Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Czasami jest tak, że my dzisiaj nie jesteśmy gotowi zgodzić się z Nim w pewnych kwestiach. I On to rozumie i daje nam czas, żebyśmy dojrzeli. Ja widzę taki proces w moim życiu, że były rzeczy, których nie byłem gotowy oddać od razu. Że Bóg był cierpliwy nade mną i pozwolił mi dojrzeć w pewnych rzeczach, że kiedy padało to pytanie z Jego ust, czy Mu coś oddam, byłem gotowy to już zrobić. Chociaż wiem, że gdyby to padło wcześniej, odszedłbym zasmucony. Bo jednak nie byłem gotowy. Nie chciałem zapłacić czy oddać czegoś. Ale Bóg jest dobry i czasami prowadzi nas w swoim procesie do miejsca gotowości. Także może dzisiaj nie jesteś gotowy, a może jesteś gotowy czy gotowa, żeby pozwolić się Mu przeniknąć Twoje serce i powiedzieć: zbadaj mnie, Boże. Czy jednak przypadkiem nie jesteśmy bardzo zależni, za bardzo zależni od pieniądza? Chodzi o to przywiązanie serca. Ci, którzy chcą się bogacić, popadają często bezsensowne, bezrozumne pożądliwości, które prowadzą ich do zguby, jak mówi apostoł Paweł. To nie znaczy, że samo pragnienie bogacenia się jest złe. To trzeba dużej jakby mądrości w tym wszystkim też. Bóg chce, żebyśmy się bogacili, ale rozumieli, czym jest prawdziwe bogactwo dobrych uczynków. Mając pieniądze, czy nie można wiele dobrego zrobić? Bez pieniędzy wiele nie możemy zrobić. Pieniądze same sobie nie są złe, zależy od tego, w czyim ręku są. Dlatego Bóg mówił, pamiętaj do swojego ludu, kiedy wejdziesz do ziemi obiecanej i będziesz mieć wszystkiego w bród, pamiętaj, kto dał ci siłę do zdobywania bogactwa, żebyś nie mówił, że to moja ręka. Dorobiłem się. Ja się dorobiłem. Jestem sprytny, jestem mądry, ciężko pracowałem, czy mam uczciwą pracą, czy może nieuczciwą, ale się dorobiłem. Pamiętaj, kto dał ci siłę do zdobywania bogactwa. Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Bóg chce, żebyśmy obfitowali w każdej, i wiesz, że dotyczy się każdej strefy, sfery życia, również finansowej. Ale czasami wiecie, dlaczego Bóg nie daje nam dużych pieniędzy? Bo wie, że gdybyśmy dostali naprawdę duże pieniądze, to one by nas do zguby doprowadziły. Niestety, że siła pieniądza doprowadziłaby nas do upadku. I czasami Bóg nas chroni czy strzeże i sprawia, że tych pieniędzy nie mamy zbyt wiele. Ale Bóg chce tego, żebyśmy ufitowali. Po co? Żebyśmy mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Bo wtedy możemy wiele dobrego zrobić. Naprawdę wiele dobrego zrobić. Ale najpierw nasze serce musi być wolne. Wolne dla Pana. Nieprzywiązane. Bo jak jesteś wolny, to nie jest dla Ciebie problemem oddać wszystko. Bo wiesz, że Twoje życie nie zależy od tych bogactw, od stanu konta. Chociaż nie mam nic przeciwko oszczędzaniu na emeryturę i tak dalej. Bóg nam dał w końcu też rozsądek. Ale jeśli tylko na tym polegamy, jest niedobrze. Ale chodzi o to, żeby polegać na Panu. Że moje życie nie zależy od stanu mojego konta, ale tak naprawdę zależy od Pana. Od Pana. Od Pana. Dobrze jest oszczędzać. Dobrze jest wiele rzeczy robić, ale wiedzieć, że to nie od tego zależy moje życie. Że mam odłożone. Tylko tak naprawdę od Pana. I powiem Wam, że w takich trudnych momentach, na przykład mojego życia, kiedy tych pieniędzy brakowało i było ciężko, to zdałem sobie sprawę, że ja jednak nie zależę od końca od Pana, tylko od pieniędzy. Wtedy zobaczyłem to w moim sercu. Wtedy to zobaczyłem. I nie wiem, czy dzisiaj jestem do końca wolny. Bóg pracuje we mnie i pracuje w nas, żeby nas uchronić. Żebyśmy nie stali się jak Kościół w Laodycei. A myślę, że to jest jedno z głównych zagrożeń Kościoła w naszej kulturze materialistyczno-koncepcyjnej. Za pieniędzmi ludzie wyjeżdżają, robią wiele różnych rzeczy. Czasami dobrze, ale czasami to może być bardzo złe. Także powstańmy, żeby się pomodlić i wejrzeć w nasze serce. Żeby znać prawdziwą wartość rzeczy. Czy dzisiaj jesteśmy podobni do bogatego młodzieńca, który odchodzi zasmucony? Czy może jesteśmy podobni do prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa, któremu, gdy Jezus powie, oddaj mi coś i sprzedaj coś, to Ty zrobisz to bez wahania. Panie, proszę Cię dzisiaj, żebyś Ty przefiltrował nasze serca. Ty, który znasz nasze serca. Jakże my się potrafimy czasami oszukiwać. Tak jak ten Kościół w Laodycei. My możemy myśleć, że się zbogaciliśmy, że się rozwijamy, że coraz lepiej jest w naszym życiu. A Ty, Panie, mówisz, ale Tyś biedak i nędzny jesteś, goły. A tego nie widzisz. Panie, ucz nas poznawać prawdziwą wartość rzeczy, żebyśmy szukali nie tego ziemskiego złota, ale bardziej szukali tego złota w ogniu wypróbowanego, który jest u Ciebie do zdobycia. Żebyśmy szukali skarbów w niebie, bardziej niż tych na ziemi. To są, Boże, często niebezpieczne modlitwy, jak na początku w przytoczonym wierszu. Że, Boże, my chcemy w sobie mieć takie serce, którego nic nie zatrzyma w pogoni za Tobą. Że nic nas nie zasmuci, bo okaże się, że coś nas tutaj trzyma, że jesteśmy przywiązani do tej ziemi i niekoniecznie to muszą być tylko pieniądze. To mogą być też inne rzeczy, które nas trzymają i wiążą i sprawiają, że nie idziemy za Tobą, Boże, uwolnij nas od tych rzeczy. Jeśli widzisz, że coś takiego jeszcze jest w naszych sercach, do czego jesteśmy zbyt przywiązani, to rozluźnij te więzy, pokaż nam je, abyśmy mogli je sami odciąć i pójść za Tobą, naśladować Ciebie w pełni. Ucz nas z tej historii o bogatym młodzieńcu, że zbawienie jest z łaski, ale że my też chcemy być ludźmi, którzy dążą do dojrzałości, wypełnienia Chrystusem, do doskonałości. Nie chcemy być z tych, którzy poprzestają na tym, co jest dobre, bo moglibyśmy pozostać tak jak ten bogaty młodzieniec w tym złudzeniu, że wszystko jest dobrze, bo przecież chodzę do kościoła, bo przecież nawet łożę na kolektę, bo przecież nawet się trochę angażuję, czytam Biblię i się modlę i jestem pobożny. Ale nie idę za Jezusem. Nie idę za Jezusem. Boże, to jest straszny obraz. Czy można być pobożnym człowiekiem, który za Tobą nie idzie? Dlatego, Panie, Ty dzisiaj mów do naszych serc i nas zachęcaj, tak jak tylko Ty to potrafisz zrobić. Bo Ty doprowadziłeś mnie do tego momentu, kiedy byłem gotowy oddać wiele rzeczy Tobie. I wielu z nas, z wieloma z nami zrobiłeś to samo. Że my wszyscy byliśmy gotowi oddać Tobie nasze życie. Ale Boże, kiedy oddaliśmy Tobie nasze życie, Ty dalej czynisz ten proces, że prowadzisz nas do jeszcze głębszego oddania. Iż oddajemy Tobie kolejne sprawy w naszym życiu. I Ty przygotowujesz sobie oblubienicę, która będzie bez skazy. Będzie Tobie całkowicie oddana. Nic nie będzie jej zatrzymywać. Już nic jej nie zatrzyma. Dlatego dzisiaj Ty, który jesteś światłością tego świata, który powiedziałeś, że ci, którzy chcą czynić dobrze, będą zbliżać się do światłości, a tych, których uczynki są złe, będą uciekać od światłości, aby nie wyszło na jaw, że ich uczynki są złe. Ty dzisiaj, który nas wprowadzasz w światło, kiedy my jesteśmy gotowi stanąć szczerze w prawdzie przed Tobą, abyś pokazał nam prawdę o nas samych. Jeśli jest coś, co nas wiąże, Ty nas uwolnisz. Jeśli nie odejdziemy zasmuceni. Jeśli chcemy usłyszeć Twoje słowo, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Ty bez wątpienia nam to powiesz. I będziesz patrzeć, co my zrobimy z tym słowem. Czy odejdziemy zasmuceni, czy radośni? Z radością wypełnić wolę Twoją. Ty, który, dla którego, Panie, dla Ciebie pokarmy było czynić wolę Ojca. Kiedy zrastamy w Tobie, to i to staje się też naszym pokarmem. Sprawiaj i prowadź nas do tego, abyśmy wzrastali w tym, że naszym pokarmem nie będzie pieniądze, bogactwo, wygodny styl życia, wszelkiego jego atrakcjami, ale że naszym pokarmem będzie pełnić wolę Ojca, tak jak dla Ciebie to stało się pokarmem. Abyśmy byli Kościołem, który goni Jezusa, który jest w pogoni za Bogiem. A wiem, że będziesz to czynić w sercach naszych. I znajdziesz sobie pośród nas takich, daj Boże wszystkich, że wszyscy staniemy przed Tobą z radością, nie ze smutkiem na twarzy. Amen.